Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A z nami Michał Urbaniak, pomorski poseł Konfederacji, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Zacznę od pytania takiego, czy Konfederacji zależy na zdrowiu i życiu Polaków?
Tak, oczywiście, to jest chyba naturalne.
No dobrze, no to skąd na listach Konfederacji znajdzie się Justyna Socha, która jest liderką antyszczepionkowców?
Konfederacja od lat mówi o tym, że na przykład szczepienie na COVID powinno być tutaj, powinno być dobrowolne. Pani Justyna Socha, no jeszcze nie wiem, czy na 100% pojawi się na tej liście wyborczej, no na pewno nie będzie jej w okręgu łukańskim.
No dobrze, ale ona sama deklaruje, że będzie na tych listach i dobrze będzie się pan czuł razem z Justyną Sochą na listach wyborczych Konfederacji?
Tak jak mówię, no każdy ma prawo do walki też o pewne swoje ideały czy swoje założenia. Ja z panią Justyną Sochą osobiście nie współpracuję, więc no cóż, też proszę pamiętać o tym, że są ludzie, którzy chcą mieć swoich przedstawicieli, chcą, by też ktoś ich reprezentował czy mówił o ich sprawach. No, tak jak pan doskonale na pewno wie, Konfederacja jest złożona z kilku środowisk i te środowiska dogadują się w sprawie swoich pryncypiów, więc tutaj, no jeśli pani Justyna Socha pojawi się na liście wyborczej, to znaczy, że któremuś ze środowisk też na tym bardziej zależy, by tacy wyborcy byli reprezentowani, którzy mają nieco odmienne zdanie na przykład na temat kalendarza szczepień. To też trzeba pamiętać, bo być może właśnie brakuje takiej dyskusji też o tym, jak ten kalendarz dzisiaj wygląda.
No dobrze, to spytam teraz o bon zdrowotny, bo to jest nowy pomysł, który pojawił się właśnie ze strony Konfederacji. To jest początek likwidacji monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia w kwestii ubezpieczeń i ten bon zdrowotny to mają być pieniądze, które są teraz przeznaczane na zdrowie, podzielone przez liczbę obywateli, więc wynosi wartość jednego bonu niewiele ponad 4000 zł. Czy pan się skłania ku temu pomysłowi?
Czy to jest jakaś zbiorowa manipulacja, która gdzieś powstała w mediach społecznościowych, bo bon zdrowotny, który zakłada Konfederacja, nie będzie tak wyglądał, że będzie to jedna kwota, która będzie przeznaczona dla każdej osoby i tylko tyle ta osoba będzie mogła wykorzystać. Pamiętajmy, że system opieki zdrowotnej oparty jest dzisiaj na ubezpieczeniu. I co do zasady założenia naszego bonu zdrowotnego, bo to jest pewna nazwa po prostu też robocza, są zasadami ubezpieczenia. Pierwsza i podstawowa rzecz, jaka różni nasze założenia programowe, bo to, o czym pan wspomniał, to jest jakby część czy nazwa bon zdrowotny wynika wprost z naszego programu, dotyczy przede wszystkim rozbicia monopolu NFZ, tak jak pan sam powiedział, a to polegałoby na tym, że absolutnie nie likwidujemy NFZ jako tego państwowego płatnika za usługi zdrowotne, ale otwieramy ten system. Pozwalamy na wejście także innym podmiotom, które chciałyby w tym systemie też funkcjonować, gdzie wtedy zaczynamy urynkawiać składkę zdrowotną, gdzie ceny za usługi również zaczynają się urealniać, być bardziej rynkowe, ponieważ w sytuacji, w którym istnieje kilkunastu, a być może kilkudziesięciu, bo na przykład jacyś lokalni ubezpieczyciele również wchodziliby na taki rynek, no to w tej sytuacji mamy wybór jako pacjenci. Możemy zdecydować, że jeśli nie odpowiada nam jeden czy drugi ubezpieczyciel, zmieniamy go. Każdy ubezpieczyciel miałby obowiązek zapewnienia usług także z koszyka świadczeń i zasadniczo ten koszyk w naszej koncepcji nie różniłby się jakoś radykalnie, a być może prawie w ogóle od koszyka, który istnieje dzisiaj, bo trzeba pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, że dzisiaj NFZ też nie finansuje wszystkich badań czy wszystkich rodzajów leczenia. No, na pewno każdy z nas kojarzy przynajmniej jedną, dwie, trzy albo i więcej zbiórek na osoby, które są na jakieś rzadkie choroby, które mają jakieś rzadkie choroby i NFZ tego nie finansuje, stąd na przykład trwa zbiórka pieniędzy na taką czy inną osobę, która jest doświadczona bardzo przykrą chorobą. Często są to choroby śmiertelne, więc my tutaj jasno chcemy też pokazać ludziom ryzyka i możliwości, że dodatkowo, jeśli ktoś na przykład by chciał, to mógłby także ubezpieczyć się od tego, co jest oczywiście poza koszykiem świadczeń. No, dzisiaj też teoretycznie by mógł.
No właśnie, tylko, teraz też ludzie mogą przecież.
Nie ma, oczywiście, tylko jak pan przejrzy oferty ubezpieczeniowe, to najczęściej są to choroby, które są albo łatwo wyleczalne, albo nie są zbyt powszechne, więc to też jest kwestia tego pewnej uczciwości intelektualnej wobec każdego, kto korzysta z systemu opieki zdrowotnej, a każdy z nas z niego korzysta, bo ludzie dzisiaj często mają wrażenie, NFZ sprawia takie wrażenie, że za wszystko zapłaci, co nie jest po prostu prawdą. I w systemie bonów zdrowotnych, w systemie, w którym wpuszczamy dodatkowych ubezpieczycieli na rynek, moglibyśmy też zwiększać tę świadomość tego, za co faktycznie każdy z nas płaci. Dodatkowo, o czym warto tutaj powiedzieć.
No dobrze, panie pośle, ale skąd miałyby te pieniądze na bon pochodzić?
Nie chcemy robić tutaj rewolucji, ponieważ system opieki zdrowotnej to jest bardzo skomplikowana materia, to jest bardzo duży system, też trzeba o tym pamiętać, ilu jest uczestników, ilu interesariuszy, jest dzisiaj tylko jeden płatnik. My zakładamy, że składka ubezpieczeniowa, która dzisiaj trafia do NFZ-u, mogłaby być rozdysponowywana po innych zainteresowanych podmiotach. No, taki system działa w Niemczech. Taki system bardzo podobny działa w Czechach, gdzie jest też jeden przedpaństwowy największy płatnik, ale jest też szereg mniejszych podmiotów, które na tym rynku są i konkurują o składkę każdego obywatela. Więc tak jak mówię, tutaj co do zasady, my nie postulujemy rewolucji, ale duże usprawnienie całego systemu. Ponieważ tak jak powiedziałem, finansowanie niespecjalnie by się zmieniło, jeśli chodzi o jego wysokość. Problemem w naszej ocenie jest przede wszystkim efektywność tego systemu i jego organizacja.
No dobrze, panie pośle, zmieniając temat. Oglądał pan dyskusję między Sławomirem Mentzenem a Ryszardem Petru?
Tylko fragmenty.
No dobrze, a nie odnosi pan wrażenia, że były polityk lekko skompromitowany, czyli Ryszard Petru, mówiąc szczerze, miał więcej argumentów dotyczących chociażby polskiej ekonomii niż Sławomir Mentzen, który nie odpowiadał na wiele pytań?
No, jest to też pytanie dosyć tendencyjne, które mi pan teraz zadał. Zasadniczo uważam, że Sławomir Mentzen też jest politykiem o znacznie większym potencjale niż Ryszard Petru. Ryszard Petru już pokazał, na co go stać. Sławomir Mentzen wchodzi de facto jeszcze do polityki, więc czasem ma prawo popełnić błędy, jak każdy człowiek. Proszę o tym pamiętać.
No dobrze, ale jeżeli Sławomir Mentzen mówi przez wiele miesięcy, że trzeba zlikwidować ZUS, a później w dyskusji z Ryszardem Petru mówi, że to jest tylko i wyłącznie żart, no to jak to poważnie można go traktować?
Jeśli chodzi o likwidację ZUS-u, to docelowo, długofalowo jest to rzecz jak najbardziej moim zdaniem realna. Tylko nie da się tego zrobić od razu. Proszę o tym też pamiętać.
Ale w ogóle da się to zrobić?
Długofalowo tak, ale dzisiaj ZUS jest nie do zlikwidowania tak z dnia na dzień, ponieważ jest częścią umowy społecznej w systemie repartycyjnym, w systemie właśnie emerytur i rent, które mamy w Polsce. W naszych założeniach docelowo, przechodząc w system emerytury obywatelskiej, która byłaby pewnie nieco niższa, ale dla wszystkich i bez dodatkowych składek przy obniżeniu kosztów pracy całego systemu, no to byłoby to możliwe. Tylko trzeba pamiętać, że ZUS ma dzisiaj umowy z każdym, kto do tego systemu ubezpieczeniowego już wszedł i te umowy muszą wygasnąć. To będzie proces oczywiście, więc na dziś oczywiście to jest rzecz, która jest, nie da się zlikwidować ZUS-u z dnia na dzień, ale można też usprawnić kilka rzeczy przy działaniu ZUS-u. Na przykład zakładamy to, że każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, na przykład powinien mieć dobrowolność tego, czy chce płacić za siebie ZUS, czy nie chce płacić za siebie ZUS-u i w tym wypadku bierze oczywiście to ryzyko, że może będzie odpowiedzialny za to, żeby przygotować się na już czas emerytury, czyli sam powinien odkładać wtedy na to pieniądze. No ale biorąc pod uwagę wysokość składki, jaką dzisiaj płacą przedsiębiorcy, czy właśnie na przykład najbardziej jaskrawe jest to przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie te składki przyszły, są około 1500 zł, no to, a to co później ci przedsiębiorcy mogą zobaczyć na tym swoim pasku, jak już będą emerytami, to jest przykra, tak? Prosty. Jest przykra, ponieważ często ta kwota zastąpienia będzie na poziomie 20%, może 30%. Wobec czego większość ludzi wolałaby jednak te pieniądze odłożyć dla siebie i samemu zabezpieczyć swój los. Do czego ja też oczywiście zachęcam, ponieważ jeśli sami w wielu sprawach nie zadbamy o siebie, no to nikt za nas tego nie zrobi, prawda? Więc zachęcam też do zwiększania tej świadomości dotyczącej emerytur i do tego, żeby każdy też w miarę swoich możliwości chociaż coś sobie odkładał na tą przyszłą emeryturę poza systemem. Niech to będzie nawet przysłowiowa skarpeta, to zawsze będzie lepsze niż liczenie tylko i wyłącznie na to, że ZUS nam coś da.
Dobrze, spytam teraz o ewentualne koalicje powyborcze, bo do tej pory liderzy Konfederacji wykluczali jakiekolwiek koalicje, czy to z Platformą, czy to z Prawem i Sprawiedliwością, a ostatnio właśnie lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że wszystko leży na stole i być może będą rozmowy dotyczące możliwej koalicji, czy to z PiS-em, czy to z Platformą Obywatelską. Co pan na ten temat powie?
Ja przede wszystkim uważam, że bardzo takim pysznym byłoby z naszej strony i butnym, gdybyśmy już teraz mówili, że na 100% będziemy tutaj decydować o tym, jak będzie wyglądać Polska, i uważam, że żadna partia nie powinna tego mówić tak prosto od razu, ponieważ wyborów jeszcze nie było. One będą prawdopodobnie 15 października. I to 15 października będzie werdykt wyborców o tym, jak powinna wyglądać w przyszłości Polska. Więc rozmowy jakiekolwiek, o jakiejkolwiek koalicji przedwyborczej, no uważamy za bezsensowne w tym momencie. Inna rzecz to jest kwestia tego, czy i jak moglibyśmy realizować nasz program po wyborach. I my jesteśmy gotowi na to, żeby rozmawiać na temat rozwiązań. Jesteśmy gotowi na to, żeby być może rozmawiać o tym, co za to, że zmienimy na przykład system podatkowy, co za to, że zaczniemy właśnie reformę systemu opieki zdrowotnej, o którym tutaj zaczęliśmy mówić, co za to, by wprowadzać też nasze rozwiązania dotyczące rolnictwa czy bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast, tak jak powiedziałem, trochę pokory i rozmowa na temat jakichkolwiek koalicji przed wyborami moim zdaniem jest czymś nietrafionym. Więc tak jak mówię, na ten moment i tak to nie ma większego sensu, ale trzeba też pamiętać o tym, że co do zasady Konfederacja w tym systemie nie jest po to, żeby być żyrantem PiS-u czy Platformy Obywatelskiej, tylko my chcemy faktycznie zmieniać system polityczny w Polsce, tym samym państwo polskie, zwrócić je Polakom, bo chcemy, żeby w państwie polskim Polakom po prostu żyło się lepiej, by mogli sobie na więcej pozwolić, i no, do tego tak naprawdę i Platforma, i PiS stoją nam na drodze.
To jeszcze ostatnie pytanie i proszę o krótką odpowiedź, bo czas nam się kończy. Czy bliżej wam do Platformy, czy do PiS-u?
Ani tu, ani tu. Konfederacja pokazała przez ostatnie lata, że jest nam podobnie daleko zarówno do PiS-u, jak i do Platformy. PiS ma ten problem, że jest partią, która twierdzi, że jest partią prawicową, która twierdzi, że broni polskich interesów, a zarówno na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej jest zupełnie inaczej. W Polsce prężą muskuły, a na zewnątrz się podporządkowują. Z drugiej strony jest Platforma Obywatelska, która jest skompromitowana w bardzo wielu sprawach, która no, pokazała, że los Polaków niespecjalnie ich interesuje. Dlatego jest nam daleko do jednych.
A jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy po wyborach. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.